wycena wartości marki. 14 października 2008:00. Najczęstsze skojarzenia związane z marką to Coca-Cola, Microsoft, General Motors, IKEA, McDonald's. S. Mercedes, Snickers, Barbie. W jaki jednak sposób określić jej wartość? Jaki związek ma znajomość marki i firmy z wynikami działalności? Co robić, aby wartość marek rosła, a nie malała? Najczęstsze skojarzenia związane z marką to Coca-Cola, Microsoft, General Motors, IKEA, McDonald's. S. Mercedes, Snickers, Barbie. W jaki jednak sposób określić jej wartość? Jaki związek ma znajomość marki i firmy z wynikami działalności? Co robić, aby wartość marek rosła, a nie malała? Postaramy się przybliżyć wiedzę na temat sposobów wyceny marki oraz aspektów, na które należy zwracać uwagę, by marka była wyceniona prawidłowo. Przede wszystkim, od strony księgowej marka ma swoje miejsce w bilansie. Uznawana jest za najcenniejsze aktywo niematerialne, które charakteryzuje się największą zdolnością do tworzenia wartości firmy. Podobnie jak inne aktywa ma swoją wartość, którą można oszacować. Według rankingu najcenniejszych polskich marek sporządzonego przez Rzeczpospolitą, opublikowanego 6 grudnia 2007 rok, łączna wartość 300 najdroższych krajowych marek przekroczyła w 2007 rok 40 mld złote. Na pierwszym miejscu w rankingu plasuje się, co nie jest dla nikogo zaskoczeniem, marka Orlen o wartości 2,59 mld złote, a na kolejnych Telekomunikacja Polska o wartości 2,43 mld złote i PZU o wartości 1,8 mld złote. W porównaniu z ubiegłym rokiem aż 160 marek zyskało na wartości. Potwierdza to fakt, że coraz więcej firm w Polsce docenia znaczenie silnej marki w prowadzeniu działalności gospodarczej. Co prawda, tematyka i proces wyceny marki są jeszcze w Polsce stosunkowo mało rozwinięte. Jednak na świecie jej wartość jest szeroko wykorzystywana i stanowi przedmiot wielu transakcji. Jakie korzyści płyną dla przedsiębiorstwa z tytułu posiadania marki? Istnieje kilka sytuacji, w których zasady rachunkowości zezwalają na osiągnięcie korzyści finansowych i podatkowych związanych z posiadaniem marki w bilansie. Jedną z nich jest wniesienie znaku towarowego jako wkładu niepieniężnego do spółki. S. 153049 korzyści podatkowe wynikające z wprowadzenia marki do bilansu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podmiot otrzymujący aport ma możliwość ujęcia w swojej ewidencji takich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według ich wartości rynkowej, które nie były wprowadzone do ewidencji prowadzonej przez podmiot wnoszący aport. Dodatkowym warunkiem jest wystąpienie wartości firmy. Wartość nominalna wydanych w zamian za aport udziału w aukcji musi być wyższa od wartości rynkowej wnoszonych aktywów netto. Przewidziana w przepisach podatkowych możliwość ujęcia przez podmiot otrzymujący aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa aktywów podlegających amortyzacji WG ich wartości rynkowej, a tym samym w wielu przypadkach znaczącego podwyższenia podstawy amortyzacji dotyczy najczęściej znaków towarowych. Należy zwrócić uwagę, że w praktyce bardzo rzadko występują transakcje zakupu praw do znaków towarowych, o wiele częściej prawa ochronne na znaki towarowe są uzyskiwane przez podmioty, które je wytworzyły. W związku z tym, że amortyzowane mogą być wyłącznie nabyte wartości niematerialne i prawne znaki wytworzone nie są ujmowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie podlegają one amortyzacji, choć ich wartość w wielu przypadkach jest bardzo wysoka. Dlatego też aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, którego elementem są prawa do znaków wytworzone przez podmiot wnoszący wkład, daje możliwość ujęcia tychże praw przez podmiot otrzymujący aport według ich wartości rynkowej. Wartość ta może być odniesiona w koszty podatkowe przy określonych parametrach transakcji w formie odpisów amortyzacyjnych. Takie rozwiązanie może więc być źródłem znaczących korzyści podatkowych. Marka, podobnie jak przedsiębiorstwo, może stanowić także przedmiot transakcji kupna-sprzedaży. Szczególnym przypadkiem sprzedaży praw do korzystania z marki jest zawarcie umowy licencyjnej. Coraz większa liczba dużych przedsiębiorstw, m.in. Procter & Gamble, Ford, Heinz, Unilever, Sony, Budweiser, udostępnia swoje marki innym podmiotom za tzw. opłatą licencyjną. S. 153050 opłaty licencyjne za korzystanie z marki korporacyjnej w ramach grupy kapitałowej. Grupy kapitałowe to struktury składające się z grupy przedsiębiorstw pozostających ze sobą w związku kapitałowym, do których zalicza się jednostkę dominującą oraz jednostki zależne, współzależne lub stowarzyszone. Ze względu na specyfikę swej działalności szczególnie istotne jest zachowanie tożsamości grupy w działalności biznesowej. biznesowej. Czytelne potwierdzenie dla klientów jednakowych wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej stanowi wspólna marka korporacyjna. Jest to na swego rodzaju obietnicą zaoferowania konkretnych korzyści wynikających ze współpracy w ramach grupy. Korzystanie z marki korporacyjnej przez spółki zależne wiąże się jednak zazwyczaj z podpisaniem umowy licencyjnej. Udostępnianie spółce marki handlowej czy nazwy firmy obciążone jest opłatą licencyjną zwaną royalty. Najprostszą formą opłaty licencyjnej jest jednorazowa płatność określona kwotowo, choć rozwiązanie to stosowane jest bardzo rzadko. Zazwyczaj łączy się je z innymi formami wynagrodzenia, a wysokość uposażenia uzależniona jest od obrotów lub przychodów licencjobiorcy związanych z wykorzystaniem licencjonowanej marki. Może to być wartość procentowa stała, progresywna lub degresywna. Wysokość opłat licencyjnych ustalana jest na podstawie prowadzonych negocjacji pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą. Wśród czynników wpływających na poziom opłaty licencyjnej wyróżnia się wpływ marki na uzyskiwaną zyskowność produktów oferowanych z jej wykorzystywaniem, poziom nakładów inwestycyjnych poniesionych na jej stworzenie i rozwój, cykl życia marki, jej charakter i rynek, na którym działa, oraz funkcje marki. Czy mówimy o marce dominującej czy wspierającej, inna jest bowiem wartość marki Wedel, a inna marki Delicje Szampańskie czy Ptasie Mleczko. Marka Wedel wspiera pozostałe marki, będąc gwarancją jakości. Najczęściej kwota opłaty licencyjnej stanowi około od 2% do 5% przychodów netto licencjobiorcy, co potwierdza tabela 2. W jaki sposób można oszacować wartość marki? Wyróżnia się trzy najczęściej stosowane podejścia: kosztowe, dochodowe i rynkowe. Każde z nich, jak sugerują nazwy, uwzględnia inne czynniki decydujące o wartości marki. Inne podejścia do wyceny marki to także odmienne wyniki wartości tych samych marek, dlatego istotne jest, aby w procesie wyceny uwzględnić te metody, które odzwierciedlają najistotniejsze elementy z punktu widzenia danej transakcji. S. 153051 podejście kosztowe jest najrzadziej stosowaną metodą wyceny, zgodnie z którą wartość marki określana jest na podstawie kalkulacji kosztów, jakie należałoby ponieść, aby w przyszłości otrzymać korzyści takie same, jakich dostarcza istniejąca marka. Najczęściej stosowane są dwie odmiany tej metody: UL i metoda kosztu reprodukcji reproduction cost przecinek UI i metoda kosztu zastąpienia replacement cost UI / UL. Obie metody różnią się drobnymi, choć bardzo istotnymi elementami. Druga metoda polega na oszacowaniu hipotetycznych kosztów, jakie należałoby ponieść na stworzenie marki alternatywy do tej, którą wyceniamy, a która byłaby w stanie generować ten sam poziom przychodów ze sprzedaży oraz zyski. Metoda kosztu reprodukcji odtworzenia polega natomiast na oszacowaniu kosztów faktycznych poniesionych w przeszłości na rozwój, marketing, zwłaszcza reklamę i public relations marki oraz ich aktualizacji na dzień wyceny. Koszt reprodukcji jest to więc koszt uzyskania dokładnej repliki marki. Warto zwrócić uwagę, że wartość marki oszacowana metodami kosztowymi nie uwzględnia jej rynkowego charakteru ani zdolności do generowania zysków, jakie przedsiębiorstwo dzięki niej realizuje, a jedynie wskazuje nakłady na nią poniesione. Wycena marki metodą kosztu reprodukcji wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu, wynikającego z przeszacowania wartości. W sytuacji, gdy nakłady poniesione na markę będą nieporównywalnie wysokie w stosunku do generowanych osiągniętych zysków, bądź niedoszacowania wartości, jeśli marka została stworzona niskim kosztem, a jest rozpoznawalna i przynosi zyski. Należy również pamiętać o indywidualności i wyjątkowości każdej marki. Marka ma swoją tożsamość, osobowość, a także określoną lojalność klientów. Jest to swego rodzaju wartość dodana, która zwiększa wartość marki. Czy jest jednak możliwa do oszacowania? Czy faktycznie jesteśmy w stanie dokładnie zrekonstruować istniejącą już markę? Pozycja i wartość marki zależy także od przyjętej strategii i jej wykreowania. Każda strategia wiąże się z określonymi działaniami, a co za tym idzie, kosztami. Którą strategię wybrać? Szacując koszty zastąpienia marki, każdy miałby zapewne inną wizję i sposób stworzenia dziś marki, a w związku z tym inaczej oszacowałby jej wartość. Czy można mówić o wyższości któregoś podejścia? Które podejście przedstawi rzeczywistą wartość marki oszacowaną metodą kosztową? Inne wątpliwości pojawiają się podczas wyceny marki zależnej. Czy szacując koszty reprodukcji, powinniśmy uwzględnić koszty poniesione na stworzenie marki podstawowej? Czy określając wartość marki Nivea Soft metodą kosztu reprodukcji, winniśmy uwzględnić i rozważyć koszty poniesione na stworzenie marki Nivea? Wycena sporządzona metodami kosztowymi jest stosunkowo prosta i stosowana najczęściej do wyceny marek nowych, dla których możliwe jest dokładniejsze oszacowanie wszystkich kosztów poniesionych na stworzenie i rozwój marki od chwili ich powstania do dnia wyceny. Obarczona jest jednak dużym ryzykiem związanym z brakiem możliwości zidentyfikowania wszystkich kosztów poniesionych przez właściciela, ich niedoszacowaniem bądź przeszacowaniem, a także brakiem rozróżnienia kosztów uzasadnionych i zbędnych. Metoda kosztu reprodukcji została zastosowana podczas wyceny wartości marki, serii i domowych środków czystości, przygotowywanej w związku z zakładaną przez jej właściciela transakcją sprzedaży tej marki. Oszacowano koszty poniesione na jej stworzenie, promocję i rozwój. Wyróżniono trzy kategorie kosztowe: koszty inicjacyjne i koszty rozwoju produktów, koszty marketingu bezpośredniego oraz koszty wynagrodzenia osób związanych z kreowaniem i sprzedażą marki. Analizując poszczególne pozycje kosztowe, brano pod uwagę, czy były one uzasadnione i czy są ściśle powiązane z wykreowaniem marki. Prezentowany przykład wyceny nie odzwierciedla faktycznej pozycji wycenianej marki na rynku, ale pomaga w określeniu minimalnego, akceptowanego dla sprzedającego poziomu cenowego, który gwarantuje zwrot kosztów poniesionych na markę. Dlatego należy podkreślić, że metody kosztowe wykorzystywane są najczęściej jako uzupełniające, przedstawiające podejście, dzięki któremu dostarczane są wstępne informacje, ważne w procesie negocjacji. Metoda kapitalizacji płatności licencyjnych oparta jest na założeniu, że właściciel marki byłby skłonny zapłacić pewną kwotę opłatę licencyjną w zamian za uzyskanie prawa do korzystania z marki, gdyby takiego prawa nie posiadał. Opłata ta wyrażona jest jako stały procent od przychodów generowanych dzięki marce. Dokładne dane o wysokości opłat licencyjnych można uzyskać na podstawie zewnętrznych baz danych. Przykładem bazy, z której korzystają firmy konsultingowe wyceniające markę, jest royaltysource.com. Właściciele tej bazy, wykorzystując zgromadzone dane, według określonych kryteriów przekazują informacje na temat umów licencyjnych zawieranych w określonej branży w zakresie warunków finansowych korzystania z marki przez inne podmioty. Istotnym elementem wyceny metodą kapitalizacji opłat licencyjnych jest więc precyzyjne przedstawienie zakresu działalności spółki, wycenianej marki i wykorzystanie właściwych poziomów opłat licencyjnych, związanych rzeczywiście z markami porównywalnymi bądź zbliżonymi do marki wycenianej. Prawidłowe zdefiniowanie, czego ma dotyczyć opłata, jest istotnym elementem procesu wyceny tą metodą. Odpowiednie zdefiniowanie i zarazem sprawdzenie zakresu interesujących nas danych do porównań pozwoli uniknąć błędu wykorzystania do wyceny marki danych związanych zupełnie z innymi niż nas interesują transakcjami. Podczas realizacji projektu wyceny marki firmy działającej w branży budowlanej, wśród porównywalnych umów licencyjnych z bazy danych otrzymaliśmy informacje dotyczące np. udzielenia licencji marki ulica Sezamkowa, co w takim przypadku nie mogło być wykorzystane. W razie uzyskania kilku podobnych do tego przypadku transakcji obliczana jest mediana poziomu opłat i wielkość ta wykorzystywana jest do dalszych obliczeń. Proces wyceny metodą kapitalizacji płatności licencyjnych. Poza uzyskaniem wiarygodnych danych o wysokości opłaty licencyjnej w transakcjach porównywalnych, polega także na oszacowaniu przepływów pieniężnych oraz określeniu ich zdyskontowanej wartości na dzień wyceny. Główne ryzyko, oprócz przyjęcia błędnego poziomu opłat licencyjnych, wiąże się z wyceną nieprawidłowych przychodów generowanych dzięki marce. Ważne jest zatem przeanalizowanie specyfiki zarówno branży, jak i sprzedaży produktów czy usług oznakowanych wycenianą marką. S. 153053 metoda premii cenowych polega na oszacowaniu wartości marki poprzez porównanie dochodów wytworzonych przez markę z dochodami, jakie można byłoby osiągnąć, oferując podobny produkt lub produkt oznaczony mniej rozpoznawalną marką. W tym celu przeprowadzane jest badanie produktów oferowanych na tym samym rynku co wyceniana marka, o tej samej lub zbliżonej funkcjonalności, jednak nieoznakowane marką lub posiadające markę mniej rozpoznawalną. Podczas takiego badania porównywane są ceny produktów markowych oraz produktów bez marki. Ważne jest dokładne określenie grupy porównawczej, aby porównywać produkty o takich samych cechach i przeznaczeniu. Czy zawsze jest to możliwe? Czy zawsze jesteśmy w stanie znaleźć na rynku produkt podobny do wycenianego markowego, ale bez marki? Zastanówmy się nad marką Mercedes. Czy na rynku istnieje samochód bez marki? Problem może pojawić się przy wycenie produktów mocno zróżnicowanych. Przykład wyceny marki pędzli malarskich pokazuje, jak różnorodna jest gama produktowa. Znalezienie na przykład pędzla płaskiego o włosiu 10 mm bez marki lub o marce mniej rozpoznawalnej niż wyceniana jest bardzo pracochłonne i wymaga dokładnego poznania branży, a co za tym idzie, wiąże się to z dłuższym czasem realizacji projektu. Innym przykładem jest zastosowanie metody premii cenowych przy wycenie wartości marki, serii i domowych środków czystości sprzedawanych. W. Polsce. Oszacowanie premii i cenowych wynikających z korzystania z marki wymaga analizy rynku środków czyszczących na terenie całego kraju. Różne są ceny środków czyszczących w poszczególnych regionach Polski, a także zróżnicowane są marże naliczane przez sklepy w poszczególnych kanałach dystrybucji. W celu wychwycenia faktycznych marż na wycenianych produktach, konieczne jest przeprowadzenie badania cen produktów oznaczonych marką i podobnych, ale bez marki na terenie całej Polski. Dodatkowym kryterium porównań są jednakowe opakowania czy jednakowe pojemności porównywanych płynów. Zarówno opakowanie, jak i pojemność wpływa na cenę produktów. Powyższy przypadek dowodzi, jak wiele czynników należy wziąć pod uwagę przy metodzie premii cenowych. Inaczej jest bowiem szacowana cena płynu do mycia naczyń o pojemności 1000 ml oznaczonego marką sprzedawanego w hurtowni W. Poznaniu, a inaczej cena płynu bez marki nawet o tej samej pojemności, ale sprzedawanego w małym sklepie osiedlowym W. Olsztynie. Dokonując wyceny metodą premii cenowych, należy w miarę precyzyjnie zdefiniować grupę porównywalną, zwracając szczególną uwagę, aby porównywane produkty miały podobne cechy użytkowe, by były sprzedawane w tych samych sklepach, abyśmy porównywali ten sam poziom cen hurtowy lub detaliczne. Podobne podejście do metody premii i cenowych prezentuje metoda porównań rynkowych, która określa wartość marki na podstawie dostępnych informacji o transakcjach kupna-sprzedaży marek porównywalnych lub firm dysponujących porównywalnymi markami. Metoda jest mało skomplikowana, jednak często niemożliwa do wykorzystania. Poufny charakter informacji na temat zawieranych transakcji powoduje często trudności w pozyskaniu wiarygodnych danych o szczegółach finansowych transakcji kupna-sprzedaży analogicznych marek. S. 2.153.054 metody dochodowe są najczęściej stosowane przy wycenie marek. W odróżnieniu od metod kosztowych, uwzględniają rynkowy charakter marki oraz jej zdolność do generowania w przyszłości nadwyżek finansowych dla właścicieli. W metodach tych uwzględnia się wiele czynników związanych ze specyfiką branży, firmy, produktu czy usługi. Istnieje kilka odmian wyceny metodą dochodową. Podstawowa różnica między nimi polega na sposobie wydzielenia przepływów generowanych dzięki marce. Najczęściej do tego celu wykorzystywana jest tak zwana metodologia brandfinance.plc dalej BF. Budowany jest specjalny model finansowy, w którym szacowane są przepływy pieniężne, jakie marka dostarcza. Następnie przepływy te są dyskontowane na dzień wyceny. Współczynnik dyskonta uwzględnia zarówno ryzyko związane z działalnością całego przedsiębiorstwa, jak i ryzyko związane z marką. Metoda DCF jest najbardziej złożoną metodą wyceny marki. Opiera się na dużej liczbie parametrów, a ich oszacowanie może nastręczać najwięcej trudności. Błędne wartości ryzyka związanego z marką czy średniego stanu zaangażowanych aktywów materialnych mogą wpłynąć na zniekształcenie ostatecznych wyników. S. 2.153.055 wybór metody wyceny uzależniony jest przede wszystkim od celu wyceny, a także od tego, jaką funkcję pełni dana marka. Czy jest to marka produktowa czy korporacyjna, czy dotyczy jednego produktu czy całej gamy produktowej, czy jest marką młodą czy dojrzałą, czy istnieje na rynku marka porównywalna. Wycena sporządzona różnymi metodami daje zazwyczaj odmienne wyniki. Wycena metodą kosztową wyznacza zwykle dolny próg negocjacji, wskazuje tylko na koszty poniesione na stworzenie i rozwój marki. Pozostałe metody uwzględniają zdolność marki do generowania zysku i traktują ją jako ważny element aktywów intelektualnych, który może mieć duży wpływ na wzrost wartości firmy. Do niedawna w procesach fuzji i przejęć przejmowane były firmy, które albo miały dobre perspektywy wzrostu, albo z racji wypracowanej pozycji stały na drodze rozwoju swoim konkurentom rynkowym. Coraz częściej to właśnie silna marka korporacyjna lub też produktowa powoduje, że firmy będące ich właścicielami postrzegane są jako ważne podmioty budujące swoje stabilne pozycje rynkowe. Najlepszym przykładem, że można w stosunkowo krótkim terminie osiągnąć sukces rynkowy, będąc właścicielem rozpoznawalnej marki, może być portal społecznościowy Nasza Klasa. Jeszcze nie tak dawno portal ten nie był nikomu znany, a dziś praktycznie każdy go zna lub z niego korzystał. Michał Sawicki jest senior menedżerem w firmie Grant Thornton Frąckowiak. Ewa Matys jest konsultantem w Grant Thornton Frąckowiak.